Dzień dobry, naszym gościem jest wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król, witamy.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Panie wojewodo, za panem spotkania ze strażakami, środa Olecko i Gołdap, czwartek Ełk, co wynika z tych odpraw, w których pan uczestniczył?
Przede wszystkim jeżdżę na te wszystkie powiatowe zebrania, w których uczestniczą między innymi wójtowie, burmistrzowie, często też różnego rodzaju służby, policja, wojsko, dlatego że jest to podsumowanie na temat bezpieczeństwa danego roku, a my jesteśmy po roku wdrażania programu ochrony ludności i obrony cywilnej i podsumowujemy sobie również inwestycje, które się zadziały i co się z tym wiąże, czyli co dalej. W tym roku mamy znowu program, w związku z tym jest refleksja ku temu, co nam się udało, co nam się nie udało, jakie były bariery. Takie case study, żeby określić sobie na ten rok priorytety i żeby wspólnie, we współpracy osiągnąć pewne cele, dlatego że to zadanie jest tak realizowane, że tylko można je realizować we współpracy, dlatego że inne kompetencje ma wójt, inny burmistrz, inny starosta, inny ma Państwowa Straż Pożarna, a jeszcze inne ja mam. Musimy wspólnie dobrać takie elementy wydatków i taką strategię, żeby powstawały magazyny. One nie muszą być w każdym miejscu, jeżeli jeden podmiot się zdecyduje na budowę, drugi może wyposażyć się w urządzenia, trzeci może zarządzać się łącznością i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym wymaga to bardzo dobrej współpracy, jest to podział kompetencyjny oczywiście podzielony i uzgodniony, natomiast ludzie muszą się spotkać na gruncie, uzgodnić, porozmawiać i tutaj do tego ja jestem potrzebny, dlatego uczestniczę we wszystkich naradach. Przy okazji też jest okazja, żeby spotkać się zarządami ochotniczych straży pożarnych, dlatego że ochotnicze straże pożarne wchodzą do systemu ochrony ludności i obrony cywilnej. Często, kiedy wójt, burmistrz będzie realizował korpus obrony cywilnej, prawdopodobnie najczęściej służbą, którą wykorzysta, to Ochotnicza Straż Pożarna, Polski Związek Łowiecki, czy chociażby inne paramilitarne organizacje, czy nawet jakieś grupy kickboxingu, czy takie sporty walki. To są organizacje, które mogą rzeczywiście lokalnie dla wójtów, burmistrzów, prezydentów stanowić tło Korpusu Obrony Cywilnej i myślę, że to też warto, żeby to padło z moich ust, że jesteśmy zainteresowani współpracą, że mamy jakieś na to środki, że możemy się szkolić, możemy wspólnie pracować i to jest jakby credo tych wszystkich spotkań.
Te spotkania to okazja do rozmów o zakupach w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jaki sprzęt generalnie wzmacnia potencjał regionu?
Samorządy podchodzą w tym roku i w zeszłym roku bardziej do tego, co im brakowało. I na przykład, jeżeli mówimy o Żuławach, to ja już wiem, że wszystkie gminy na Żuławach będą się zabezpieczać w sprzęt, który będzie im pomagał przetrwać kryzysy związane chociażby z podtopieniami. Czyli oni będą kupować pompy, sprzęt lekki jeżdżący, jakieś kłady, będą szukać jakichś worków takich bardziej specjalistycznych, które da się wypełnić wodą, chociażby takie rękawy, czy inne drogie narzędzia, które pozwalają i ułatwiają im życie. Natomiast w sytuacji, kiedy mówimy o Gołdapie, w którym byłem wczoraj, to dla nich zakup kombarki to jest istotny powód ku temu, żeby realizować też cele, dlatego że ta koparka może odgruzowywać jakieś zniszczenia, a z drugiej strony może też i odśnieżać, kiedy są kryzysy i może też odkupywać po awariach różnego rodzaju rury, czy uszkodzenia, czy cokolwiek innego i to też stanowi element wsparcia ochrony ludności i obrony cywilnej. Jeżeli ma w dyspozycji samorząd taki sprzęt, to oczywiście może z tego korzystać. I globalnie wszyscy praktycznie kupują generatory prądu. Wiemy, co się dzieje na Ukrainie, wiemy, że czego im naprawdę brakuje, to brakuje zawsze transportu, łączności, sprzętu i do sprzętów oprócz samochodów czy sprzętu specjalistycznego takiego do ratownictwa, to jednym z ważniejszych elementów chociażby są generatory prądu, tak zwane powszechnie agregaty prądotwórcze. One stanowią naprawdę uzupełnienie tego, co samorządy mają, ale w sytuacji, kiedy są blackouty, brakuje prądu, czy są wyłączenia ze względu na zimę, to może na co dzień służyć jako wsparcie, a z drugiej strony w razie W też może stanowić taki bardzo ważny element strategii, dlatego że dzisiaj bez energii elektrycznej nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Nasze telefony, chociażby łączność, możemy zapewniać i cokolwiek innego, to dzięki właśnie energii elektrycznej, która jest bardzo potrzebna.
Na jakim etapie jest budowa Tarczy Wschód? Bo to temat chyba najważniejszy obecnie.
Tarcza Wschód w ogóle ona idzie tak troszeczkę pod naszym nosem. Ona nie wchodzi budżetowo do systemu naszego państwowego, do wojewódzkiego. Natomiast dzieje się troszeczkę przy moim udziale, dlatego że ja wydaję te pozwolenia wyższego rzędu na inwestycje i widzę ten obszar inwestycji. On jest potężnie zaawansowany. Oczywiście fortyfikacje, uzbrojenie terenu, gwiazdobloki to jest tylko jeden z elementów wieloaspektowego podejścia do ochrony granicy, dlatego że do tego przychodzi uzbrojenie, jednostki wojskowe, do tego podchodzą różnego rodzaju pułapki, które się tam mogą pojawiać na tym, na tej niwie. Z drugiej strony chodzi też o tą sprawę tak zwaną tą antydronową, czy chociażby dronowe systemy wizyjne, czy termowizje, czy wiele, wiele różnych systemów. I te wieloaspektowe podejście do ochrony granicy polega na tym, żeby skutecznie odstraszyć adwersarza tej granicy, dlatego że doświadczenia też ukraińskie pokazują, że nie wolno nikogo wpuścić, nawet na chwilę, ponieważ raz, że tak powiem, ktoś zrobi krok, już będzie ciężko się walczy o każdy centymetr ziemi, dlatego my tutaj przywiązujemy bardzo szczególną uwagę do tego. My ze względu na Tarczę Wschód to mamy troszeczkę większe pieniądze niż inne województwa na nasz program ochrony ludności, bo on jest wsparty finansowaniem MSWiA i wspartym MON-u, bo chociażby kupiliśmy dodatkowo 6 karetek dla naszego województwa w ramach tak zwanego HNS-u, czyli HNS to z angielskiego Human National Support, czyli wspieranie wojsk sojuszniczych, tak to się nazywa. To są zadania cywilne dla mnie postawione, ale wspierane przez wojsko finansowo, przez MON. I w związku z tym te karetki, które przyjechały, lądowisko dla helikopterów budujemy w Iławie, to są środki, które pochodzą z MON, one przechodzą przez mój budżet, ale realnie wspierają tak naprawdę samorządy i naszą służbę zdrowia, bo umówmy się, ta karetka będzie pracowała przecież nie tylko na rzecz wojsk sojuszniczych, ale będzie pracowała na co dzień w szpitalach, będzie niosła pomoc i chyba o to chodzi, żeby te zadania tak zwane dual use, o którym wszyscy mówią, czyli podwójnego wykorzystania, czyli nie odkładamy na półki, to jest inne w ogóle podejście do zasobów, to samo czy agregaty, czy koparki, czy generatory prądu, nie na półkę.
To sprzęt, który może być wykorzystywany w przypadku wielu zagrożeń, tak?
Przy każdej sytuacji kryzysowej, przy każdej potrzebie jest, korzystamy, tylko amortyzujemy ten sprzęt, utrzymujemy go w dobrym stanie, korzystamy z niego, ale odpowiedzialnie. Tak więc tutaj lepiej niech on się nie zepsuje stojąc, tylko niech pracuje. Tak więc o to chodzi.
W piątek otwarcie jednostki wojskowej w Ełku. Co o niej wiemy?
No to jest jedyna jednostka w województwie wojsk specjalnych. Mówi się o tym, że to są wojska rozpoznania, ale umówmy się szczerze, że to chodzi o wojska wywiadowcze, takie, które będą miały charakter wojsk specjalnych i uważam, że to jest dla Ełku ogromny prestiż, że tego typu jednostka powstaje akurat tutaj. Oczywiście wiemy, dlaczego ona tutaj powstaje, bo w niedalekiej odległości, około 60 km, mamy Przesmyk Suwalski i jest to bezpieczne miejsce do tego, żeby budować tego typu jednostki wsparcia, które miałyby określone cele i zadania na tym obszarze. I strategia dywizji jest jasna i określona. Oni generalnie budują swoją pozycję w bardzo przemyślany sposób, bo są i pułki rakietowe na granicy Gołdapi, w Elblągu. Mamy też wojska zmechanizowane, które są znane nam jednostka, czy Bartoszyce, czy Giżycko. Czy chociażby ostatnio na najnowsza, najszybciej rozwijająca się jednostka w Nidzicy, to są wojska zmotoryzowane. Podobnie brzmiąca nazwa, ale jednak chodzi o inny sprzęt, o inną mobilność. I ta strategia naprawdę jest realizowana. W naszym województwie obecnie mamy 22 tysiące żołnierzy zawodowych. Na 215-tysięczną armię dzisiaj to ponad 10% ludzi funkcjonuje w jednym z 16 województw. Uważam, że to naprawdę bardzo duży potencjał i to są nie żołnierze sztabowi, tylko to są żołnierze, którzy są w polu. Tak więc powiem szczerze, naprawdę to jest potężny potencjał. Jest największy zakład pracy, można powiedzieć, w naszym województwie, bo jednak 22 tysiące żołnierzy zawodowych, plus do tego jeszcze cywilni, rodziny i tak dalej. W związku z tym ten potencjał wojska jest u nas naprawdę przeogromny. Dywizja 16, która u nas stacjonuje, to jest 16,5 tysiąca żołnierzy i ona ma swoje działania na terenie naszego województwa i też Suwałki, Grejewo, te okolice, Kolno. To jest ich obszar interwencji, aż do Przesmyku Suwalskiego i ten Ełk to jest kolejny element taki z tej składowej. Między innymi też w Ełku są Wojska Obrony Terytorialnej, z batalion, który zmienia swoją misję z obrony terytorialnej na ochronę pogranicza, tak to się nazywa, będzie się nazywało zaraz. I to są formacje, które będą miały konkretne cele postawione, żeby tę granicę jeszcze bardziej wzmocnić.
Panie wojewodo, ja domyślam się, że o pewnych rzeczach nie mówimy, bo pewne rzeczy są po prostu tajne dla bezpieczeństwa kraju. Ale zapytam, czy są plany, aby powstały kolejne jednostki wojskowe w regionie, a pytam między innymi dlatego, że tutaj w Ełku w poniedziałek pan poseł Przemysław Czarnek powiedział tak. Ruchy tego rządu, który powstrzymał wszystkie inwestycje w nowe jednostki wojskowe na wschodzie naszego kraju, a jednocześnie prowadzi politykę proniemiecko-rosyjską i skrajnie antyamerykańską, to pójście na ścianę, która zawsze kończyła się bardzo tragicznie dla Polski. Czy były jakieś, czy panu coś wiadomo na ten temat, że były jakieś plany budowy nowych jednostek wojskowych na wschodzie kraju, a one zostały okrojone bądź zatrzymane?
Nie, absolutnie nie, wręcz odwrotnie. Oczywiście jest inne tempo prac niż byśmy chcieli, dlatego że jest nowo formułowana jednostka w Olecku. Jest to część brygady węgorzewskiej, artylerii węgorzewskiej. Jest to dywizjon rakietowy, który jest tam zlokalizowany. Dostał na końcówce ubiegłego roku 100 milionów złotych na budowanie infrastruktury stałej naziemnej. Wszyscy myśleli, że to jest odpuszczony temat, a nie, wręcz odwrotnie. Tylko po prostu musimy pamiętać jedną rzecz. Utworzyć jednostkę to jest bardzo łatwo. To nie chodzi o stworzenie etatów czy ludzi. Za każdym człowiekiem, za każdym żołnierzem idzie jego miejsce pracy, jego uzbrojenie. Trzeba dać mu sprzęt, samochód, pojazd i tak dalej. Ta jednostka w Nidzicy, która powstała, ona powstała jako goła, a od praktycznie 2 lat jedyne, co ministerstwo robi, to wyposaża. Teraz przyjechały na najnowocześniejsze rosomaki. Zaraz do pułku w Elblągu nowego, tworzonego, przyjadą K2 wojsko, bo to nie o to chodzi, żeby powstały kontenery, powstało wojsko, tylko żeby za tym poszły wszystkie inne ruchy. W wojsku jest troszeczkę jest inaczej niż w samorządzie. To nie jest takie planowanie, że my dzisiaj robimy dokumentację, a jutro może będziemy robić inwestycje. Jeżeli już jest zgoda na dokumentację, to już jest zgoda na wszystko. Czyli na uzbrojenie, wykonanie i tak dalej. Tylko są pewne procedury, mamy potężne pieniądze, żebyśmy tylko dali radę je wydać, bo ja pamiętam, rozmawiałem z generałem Sankowskim, który jest dyrektorem Wydziału Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej. Mówię, panie generale, dlaczego Olecko jeszcze nie ma tych pieniędzy? Mówię, proszę pana, jak mi tłumaczy, nie ma kim już tego tematu obrobić. Postępowania, zamówienie publiczne, kolejne klocki, które się układa po kolei, one muszą spełniać pewnego rodzaju całość. I to nie jest ani nasz problem, tylko wydolności państwa w tym względzie. A proszę mi wierzyć, że pieniądze, które wojsko obrabia w naszym województwie, przekazają nasz dochód PKB, naszego województwa. Z tego, co ja się orientuję. W samym okolicy Ostródy tam prawie 4 miliardy złotych jest inwestycji, na węzłach kolejowych i drogowych. I powiem szczerze, to też jest finansowane z budżetu MONO. To są potężne inwestycje. Most energetyczny, który budowany na Litwę, naziemne i podziemne, co częściowo jest utajnione. No to jest prawie 10 miliardów złotych inwestycja i to jest w naszym regionie, bo ona tutaj na Kainowo przechodzi, trochę przez Podlaskie, ale to jest most energetyczny 440 kV i to jest inwestycja PSE, Polskich Sieci Energetycznych. Może mało się chwalimy, może mało o tym mówimy. W Wielbargu powstaje nowy poligon, on jest już określony. Oczywiście są decyzje środowiskowe, bo tam jest obszar ochrony cietrzewia, są z tego tytułu różnego rodzaju perturbacje, bo nie możemy również robić bez szacunku dla przyrody, bo jednak to się też należy. Mimo tego, że robiliśmy granicę wschodnią, ale szanowaliśmy przepisy środowiskowe. I tutaj naprawdę muszę powiedzieć, że wojsko robi to naprawdę z rozwagą, mimo tego, że ma przywilej władczy i może realizować bez uzgodnień, jednak próbuje, uzgadnia. Nawet na Orzeszu są plany ochronne na poligonie, mimo tego, że tam jest ostrzał artyleryjski, a chodzą jelenie, zwierzęta, czasami myśliwi polują na tym obszarze, bo jest wyłączony ze szkoleń. Też ta współpraca musi być lokalna z ludźmi. Nie to, że całkowicie jest obszar zamknięty. Na Muszakach inwestycje duże, nowy poligon w tym roku ma swoją inwestycję. W Iławie dywizjon rakietowy, który robi tak zwana pierwsza dywizja piechoty, bo to jest inna formacja wojskowa poza naszą 16 dywizją i ona ma trochę celów inwestycyjnych. Między innymi tam, w Michałkowie koło Elbląga, w Pasłęku ma coś się budować. I tych inwestycji wojskowych zaplanowanych jest sporo i one wcale się nie kurczą, wręcz odwrotnie. Tylko napotykają na problemy. To na konserwatora zabytków, to jakieś miejsce archeologiczne. Ja w tym uczestniczę na co dzień, bo wydaję te pozwolenia i mam to w nadzorze. Co więcej, to czego nie było planowane dla batalionu dowodzenia w Olsztynie, które jest w Olsztynie w centrum miasta, chcą wyjść poza miasto i w gminie Purza chcą budować odrębną jednostkę. Tak więc szukają miejsca, czasu, więc te pieniądze są. I to wojsko się rozwija i powiem szczerze, ukompletowanie nasze jest przeogromne, ale sanie na Warmii i Mazury też jest duże, bo wiemy, że zaraz wejdziemy w lukę demograficzną, więc każdego żołnierza, kto chce przyjść do armii, przyjmujemy i tutaj powiem szczerze, nie mamy wakatów. Tu jest duże zainteresowanie. Co 7 żołnierz dobrowolnej służby jest naszego województwa i co 9 w armii zawodowej jest naszego województwa. Czyli zainteresowanie ludzi z naszego regionu, tradycje rodzinne, przekonanie, że to jest dobre miejsce, zakład pracy, powoduje, że jest duże zainteresowanie pracą właśnie w tych obszarach.
Panie wojewodo, dziękujemy za rozmowę.
Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.